Przy mikrofonie Grzegorz Gil, czas na kolejne audycje GPS, globalny punkt spojrzenia, w której szukamy orientacji wśród problemów i wyzwań współczesnego świata. Globalny punkt spojrzenia to audycja o przenikaniu się tego, co globalne z lokalnym i na odwrót. Razem z moimi gośćmi spoglądamy na punkty styczne, sporne i zapalne w globalnej polityce, która jest bliżej niż nam się wydaje. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy Radia Lublin, witam także wszystkich miłośników GPS, którzy sięgają po naszą audycję na Spotify. Dzisiejszą audycję realizuje Piotr Wierzchoń, ukłony w stronę konsolety. Dziękuję za wsparcie techniczne. A drodzy Państwo, po tym muzycznym wstępie myślę, że część z Państwa być może domyśla się, o co tutaj dzisiaj będzie chodzić. Część z Państwa śledzi zapowiedzi na stronie Polskiego Radia Lublin. Utwór Hiroshima, zespół Wishful Thinking, zespół zasadniczo jednej piosenki. Nie będę udawał znawcy muzyki, który śpi na płytach winylowych czy płytach CD, bo nim nie jestem, ale wiem jedno, że ten utwór Hiroshima bardzo, drodzy Państwo, obfity w przesłanie o wybuchu bomby jądrowej w tym 300-tysięcznym mieście, które można bardzo łatwo porównać do współczesnego Lublina, drodzy Państwo. To miasto 6 sierpnia 1945 roku, zdaje się, był wówczas poniedziałek, przestało istnieć. Drodzy Państwo, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dziś porozmawiamy o odstraszaniu jądrowym. Mało jest, drodzy Państwo, w Polsce ekspertów, którzy w zasadzie specjalizują się w tej bardzo wąskiej działce. Mam wyjątkową przyjemność przedstawić mojego pierwszego gościa, a jest nim pan dr Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który między innymi kilka lat temu popełnił książkę, która traktuje stricte o odstraszaniu, strategia i polityka odstraszania, w którym broni jądrowe zajmuje bardzo istotne miejsce. Dobry wieczór, panie doktorze. Bardzo dziękuję, że jest pan z nami w GPS.
Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Z Państwa, myśl o wybuchu bomby jądrowej przeraża wszystkich nas bez wyjątku. Mówiłem już o Hiroshimie, o tym muzycznym wstępie, który wprowadza nas w stosunkowo mroczny temat, ale temat, który jednocześnie należy rozumieć, biorąc pod uwagę to, co dzieje się wokół nas. To, że i Rosja, i Stany Zjednoczone, równolegle do wydarzeń w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, update'ują, uaktualniają swoje strategie nuklearne. O tym porozmawiamy. Dzisiejszy pierwszy fragment GPS o mieczu jądrowym, drodzy Państwo. Dlaczego o mieczu? No dlatego, że po przerwie, chwilę po 23 porozmawiamy o tarczy, niekoniecznie jądrowej, ale po kolei. Drodzy Państwo, w tej części za chwilkę pana doktora Wojciecha Lorenca poproszę o wskazanie nam kluczowych momentów, które redefiniowały strategię, politykę odstraszania jądrowego. Zastanowimy się także wspólnie, co dziś definiuje potencjał odstraszania. Czy są to faktycznie, czy ten potencjał liczy się jakością, czy ilością. A chwilę po 22:30 zastanowimy się, w jaki sposób wojna na Ukrainie redefiniuje odstraszanie, co odkrywa, co pokazuje, co odkrywa w strategiach głównych mocarstw. Ale zacznijmy, drodzy Państwo, po kolei. Krótka historia broni jądrowej i jej miejsce w strategii odstraszania. Panie doktorze, na ile dwa wybuchy wymierzone przez Amerykanów wojującemu militarystycznemu reżimowi Cesarstwa Japońskiego, one także dziś są istotnym elementem, który odstrasza, przeraża. Innymi słowy, gdybyśmy mieli opowiedzieć historię odstraszania od tego, co się realnie wydarzyło. Dwa wyjątkowe, jedyne wciąż w historii, dzięki Bogu, przypadki wykorzystania broni jądrowej. Na ile one wciąż oddziałują na świadomość i środowisk wojskowych odpowiedzialnych wprost za odstraszanie i ewentualnych, no właśnie, celów takich działań z wykorzystaniem tego komponentu odstraszania?
No, oddziałują w ogromnym stopniu, pobudzają wyobraźnię. Ci, którzy tą wyobraźnię mieli już w latach 40. i zdawali sobie sprawę z tego, widząc, nawet konstruktorzy bomby nuklearnej zdawali sobie sprawę z tego, że to nie będzie taka sama broń jak inna. Mhm. Nawet jeżeli dowódcy wojskowi myśleli w kategoriach po prostu silniejszego środka niszczenia tak zwanej siły żywej przeciwnika, no to wiadomo było, że te konsekwencje takie psychologiczne i w efekcie też polityczne związane z bronią o wielokrotnie większej mocy niż broń konwencjonalna, no będą potężne. I to oddziałuje bardzo mocno na wyobraźnię, oddziaływało przez całą zimną wojnę. Z jednej strony przyczyniło się do tego, że ta broń nie została, tak możemy zakładać, pewnie dałoby się tą tezę obronić, nie została nigdy użyta, chociaż pamiętajmy, że testy nuklearne były prowadzone i tych testów było ponad 1000, więc też nie jest tak, że nie było żadnych eksplozji nuklearnych, no, było ich, była cała masa, ale jako środek walki, środek prowadzenia wojny rzeczywiście nie została użyta. No i jest nawet taka teoria, że powstało, wykształciło się coś takiego jak nuklearne tabu, czyli tak jest silny sprzeciw opinii publicznej przeciwko wykorzystaniu tej broni, że niektórzy decydenci polityczni zaczęli dochodzić do wniosku, że ona w zasadzie nie ma żadnego innego znaczenia, tylko znaczenie polityczne. I tutaj doszliśmy przez tą długą historię zimnej wojny, gdzie broń nuklearna była wykorzystywana do celów odstraszania, ale także zastraszania, do manipulowania percepcją zagrożeń przeciwnika, rywala, po to, żeby on zmienił swoje zachowanie, swoje postępowanie, działanie, więc to ewidentnie w tym się różni odstraszanie, które ma odstraszyć agresora od użycia siły, od agresji militarnej, no to samo manipulowanie percepcją zagrożeń, wykorzystywaniem tej broni nuklearnej do wpływania na czyjąś politykę było też wykorzystywane i dzisiaj jest wykorzystywane zwłaszcza przez Rosję jako element zastraszania. Więc podsumowując, no jest to bardzo dalej bardzo silny element oddziaływania na wyobraźnię społeczeństw, opinii publicznej. Mimo że widać, że jest potrzeba, żeby to odstraszanie nuklearne wzmacniać, to właśnie to oddziaływanie, nawet to, od czego pan zaczął dzisiejszą audycję, przypominając Hiroshimę i to, że w zasadzie każdy tą historię zna, pamięta, że to tak łatwo wywołuje w nas lęk, to ogranicza w bardzo poważnym stopniu państwom demokratycznym, państwom zachodnim, bo nie autorytarnym reżimom, które się z opinią publiczną w zasadzie nie liczą, a na pewno dużo mniej się przejmują niż państwa demokratyczne. Bardzo im ogranicza zdolność do wzmacniania tej polityki odstraszania, kiedy taka konieczność zachodzi.
Dobrze. Mamy zatem, drodzy Państwo, wprowadzenie istotnych pojęć. Odstraszanie odróżniamy od zastraszania. Mam wrażenie, że do tego jeszcze wrócimy, bo tego zastraszania dzisiaj chyba po stronie jednego mocarstwa jest z wykorzystaniem broni jądrowej stosunkowo dużo. Mówi się bardzo często, panie doktorze, w pewnej kontrze do modelu równowagi sił, który uwielbiają realiści polityczni, o tym, że w okresie zimnej wojny w zasadzie ten model poprzez broń jądrową był zmodyfikowany, przypominał bardziej równowagę zagrożeń, równowagę strachu. Pisze o tym m.in. Stephen Walt, prawda? Równowaga strachu, biorąc pod uwagę no właśnie system MAD, czyli zagwarantowanego wzajemnego zniszczenia. Na ile po zakończeniu zimnej wojny zmienia się zupełnie logika odstraszania jądrowego? No bo mamy przecież już nie dwóch, a dużo więcej państw, które mają arsenał jądrowy. O tym za chwilę jeszcze powiemy. Powiemy, sprawdzam, kto ma i co ma, kogo jak kogo, ale pana o to możemy pytać. Natomiast na ile koniec zimnej wojny zmienia logikę, zmienia mechanizmy, które przez cały okres zimnej wojny w jaki sposób sobie radziły. Nie doszło do użycia broni jądrowej. Ba, niektórzy nawet twierdzą, że był to istotny element stabilizujący porządek międzynarodowy.
Tak, i tutaj oczywiście można się zacząć od końca, czyli od tego, czy to był element stabilizujący. No, patrząc z perspektywy czasu, można takich argumentów używać, aczkolwiek trzeba pamiętać, że ta stabilizacja no, nie była zagwarantowana. Wiązała się z bardzo wysokim ryzykiem użycia broni nuklearnej. Ta strategia odstraszania Stanów Zjednoczonych i NATO nie miała poparcia społeczeństw, opinii publicznej, co było bardzo łatwo wykorzystać przez Związek Radziecki i Blok Wschodni do wywoływania niepokojów. Mieliśmy z tym do czynienia na przełomie lat 70. i 80. w czasie tak zwanego kryzysu rakietowego w Europie, kiedy po decyzji o rozmieszczeniu rakiet Pershing 2 i rakiet Cruise w Europie w odpowiedzi na rozwój rakiet SS-20 sowieckich dochodziło do gigantycznych demonstracji z udziałem setek tysięcy ludzi w stolicach głównych miast zachodnioeuropejskich. I tutaj no, mieliśmy ten element na takim poziomie strategicznym, który stabilizował. Tak teoretycznie można by to powiedzieć, no, że właśnie ta zasada, o której pan wspomniał, wzajemnego gwarantowanego zniszczenia, że każda ze stron ma zdolność do przeprowadzenia kontrataku, nawet gdyby jedna strona zdecydowała się, bo tego się bardzo obawiano, że posiadanie tego potencjału ofensywnego, zwłaszcza rakiet balistycznych, no w sytuacji kryzysu wojny może zachęcać jedno czy oba z państw do przeprowadzenia ataku na przeciwnika, no bo będzie zakładał, że jeżeli my tego nie zrobimy wcześniej, to oni nas zaatakują wcześniej, więc my stracimy tą naszą zdolność, więc lepiej użyć tej naszej zdolności szybciej niż oni użyją i ta kalkulacja była bardzo, bardzo destabilizująca. Zdawano sobie z tego sprawę od początku i próbowano jakoś to rozwiązać. I to się dopiero udało rozwiązać przez długie negocjacje w latach 70., które doprowadziły do podpisania traktatów o zamrażających jakby rozwój tych systemów ofensywnych, ale wprowadzających także zakaz rozwoju systemów obronnych, właśnie tarczy antyrakietowej, która pozwoliłaby się którejś ze stron schować za systemami obrony przeciwrakietowej, co pozbawiłoby tą drugą stronę do przeprowadzenia kontruderzenia, co z kolei zachęcałoby jedną ze stron do przeprowadzenia uderzenia wyprzedzającego. Więc na tym poziomie strategicznym to ograniczenie poziomu potencjału strategicznego i bardzo zgoda na bardzo ograniczony rozwój systemów obrony przeciwrakietowej wprowadzona tym traktatem ABM wprowadziła element stabilizujący, ale państwa europejskie, na przykład Niemcy Zachodnie, się obawiały, że no to co to oznacza dla wiarygodności tak zwanego rozszerzonego odstraszania, czyli czy Stany Zjednoczone będą gotowe w sposób wiarygodny zagrozić użyciem broni nuklearnej, jeżeli dojdzie do agresji na RFN, no bo skoro się tam ustabilizowali ze Związkiem Radzieckim, no to użycie broni nuklearnej będzie się wiązało z ryzykiem, że ten element stabilizujący zniknie. Nie mają powodu używać taktycznej broni nuklearnej. I to spowodowało właśnie napięcia i w sojuszu, i między Europą a Stanami Zjednoczonymi, aż w końcu Amerykanie uznali, że nie da się tego inaczej rozwiązać, jak tylko rozmieszczając te rakiety w Europie, co z kolei wywołało potężny kryzys taki społeczno-polityczny.
A zatem to bardzo krucha stabilizacja, bardzo krucha stabilizacja.
To była tak, to można właśnie snuć teorię, że na takim poziomie strategicznym tutaj logicznie sobie wytłumaczyć, jak to nas stabilizuje, a może nam umknąć ten element polityczny, który jest tutaj szalenie, szalenie istotny, często właśnie też ulotny. Ale dla nas no, to jest coś, co ma ogromne znaczenie. No, my przecież nie możemy prowadzić polityki takiej w obszarze bezpieczeństwa, że będziemy rozwijać różnego rodzaju systemy, a nie będziemy się zastanawiać, jaki to będzie miało wpływ na naszą wewnętrzną stabilność polityczną, bo naszym celem jest obrona naszych systemów społeczno-politycznych, mhm. prawda? To wojna też jest instrumentem, to już wiemy od dawna, instrumentem politycznym, który ma doprowadzić no, nie tylko po to, żeby nas pokonać i nie po to, żeby nas złupić, tak jak to było setki lat temu i ograbić, nie tylko, ale osiągnąć cele polityczne. No, jednym z celów politycznych jest podporządkowanie albo zmiana systemu politycznego w danym państwie. No więc ta polityka odstraszania nuklearnego musi też uwzględniać ten wymiar polityczny i z tym jest właśnie ten problem, który Rosjanie dzisiaj próbują eksploatować. Oni zdają sobie sprawę z tego, że Zachód jest bardzo podatny na groźby nuklearne i że samymi tymi groźbami...
Czyli zastraszaniem?
Zastraszaniem. Z ich perspektywy to jest odstraszanie, bo oni uważają, że odstraszają Zachód od interwencji w Ukrainie, zaatakowali Ukrainę, po czym prowadzą według nich politykę odstraszania, która ma odstraszyć państwa zachodnie od udzielania różnego rodzaju wsparcia Ukrainie, a przede wszystkim od wysłania wojsk.
Do tego wątku ukraińskiego, tej lekcji ukraińskiej jeszcze nawiążemy. Natomiast chciałbym, byśmy przedstawili obrazowo, panie doktorze, dla naszych słuchaczy, którzy być może też nie są obeznani z tym. Jeśli mówimy o broni jądrowej, to kto dzisiaj w roku 2024, 28 listopada, jest w posiadaniu tego arsenału i w jaki sposób realizuje politykę odstraszania, a być może nawet zastraszania. O kim mówimy? Oczywiście mówimy o państwach stałych członkach Rady Bezpieczeństwa. Wymieńmy te państwa, bo zdaje tak się, jest. To nie tylko te.
Tak, mamy 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa i one posiadają tą broń nuklearną jakby zgodnie z prawem międzynarodowym. I to są Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja, która odziedziczyła prawa po Związku Radzieckim, Wielka Brytania i Francja. No ale doszło jeszcze do tych państw 4 kolejne, czyli Indie, Pakistan, Korea Północna i Izrael, który no, taką politykę prowadzi, że oficjalnie nie potwierdza i nie zaprzecza, ale generalnie wiadomo, że tą broń nuklearną posiada. I w największym skrócie no, liczy się tutaj 3 graczy. Do niedawna przede wszystkim Stany Zjednoczone i Rosja ze względu na największy, no, ogromny ten potencjał nuklearny, chociaż i tak został w znacznym stopniu zredukowany, bo po podpisaniu różnych traktatów i tego ostatniego, który zaraz przestanie obowiązywać, a i tak Rosja się z niego jakby wycofała, tak jest. Start, nowy start. Obie strony mają prawo do rozmieszczenia około 1550 głowic, czyli oczywiście o wiele mniejszy potencjał niż te między 20 a 30 tysięcy głowic po każdej ze stron strategicznych w szczytowym okresie zimnej wojny. Natomiast inne państwa, i to umożliwiało obu tym mocarstwom, ta liczba głowic jest o tyle istotna, że to umożliwiało prowadzenie takiej najbardziej rozbudowanej tej polityki odstraszania opartej na triadzie nuklearnej.
No właśnie, powiedzmy, panie doktorze, bardzo się cieszę, że pan o tym mówi. Czym jest triada nuklearna i kto ją posiada? Zdaje się, są to 3 mocarstwa, prawda?
Tak, to triada nuklearna, czyli właśnie coś takiego, co ma zapewnić przetrwanie tego arsenału w przypadku ataku wyprzedzającego przez zaskoczenie przeprowadzonego przez przeciwnika, a więc rozmieszczenie głowic strategicznych na rakietach międzykontynentalnych, balistycznych, na okrętach podwodnych, przenoszących też takie rakiety, czyli lądowe wyrzutnie rakiet kontynentalnych, morskie wyrzutnie, czyli rakiety na okrętach podwodnych, które bardzo ciężko wytropić i zniszczyć. No i bombowce strategiczne, które mogą przenosić różnego rodzaju, czy to bomby, czy pociski samosterujące. No i w czasie zimnej wojny 2 państwa, czyli Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, dzisiaj Rosja, tą triadę rozwinęły. Natomiast teraz już tą triadę także posiadają Chiny, które bardzo szybko swój potencjał nuklearny rozwijają i przechodzimy, i to jest ta główna zmiana, z jaką mamy do czynienia, przechodzimy od tego systemu, w którym mieliśmy do czynienia faktycznie z dwoma głównymi mocarstwami nuklearnymi. Inne państwa zapewniały sobie taką jakby minimalną, podstawową zdolność do odstraszania, opartą na właśnie na minimalnym, ale wiarygodnym potencjale. Dzisiaj na przykład Francuzi uważają, że do tego potrzebna jest broń na okrętach podwodnych, ale mają także na samoloty, które mogą odpalać rakiety samosterujące. Brytyjczycy uważają, że wystarczą tylko okręty podwodne. Generalnie te państwa, które nie stać na całą triadę, no to starają się mieć ten potencjał nuklearny umieszczony na okrętach podwodnych, dlatego że najtrudniej to wykryć i zniszczyć. Ale do czynienia mamy właśnie z tą zmianą i to powoduje bardzo poważne konsekwencje potencjalne, dlatego że Chińczycy nie dość, że rozwinęli triadę i ją teraz dopracowują, no to bardzo szybko zwiększają swój potencjał, więc widać, że odchodzą od tej polityki takiego minimalnego, wiarygodnego odstraszania i są szacunki, że do 2035 roku, a więc w krótkiej dosyć perspektywie 10 lat, z obecnego potencjału trochę ponad 400 strategicznych głowic nuklearnych będą mieli ich około 1500.
Więc dobrze, dobrze. Mamy zatem kalkulację. Wprowadzamy, pan doktor Wojciech Lorenz wprowadza nas, drodzy państwo, w przestrzeń liczb, konkretnych liczb. I od tego zaczniemy, drodzy państwo, patrząc też na reżim czasowy i na przerwę muzyczną. Byście mogli chwilę odsapnąć. Zapraszam na przerwę muzyczną kilka chwil. W kontekście, w konwencji dzisiejszego programu wracamy do kalkulacji odstraszania po krótkiej przerwie.